Sprzed 30 lat doszło do jednej z najpodlejszych zbrodni stanu wojennego. Milicjanci zakatowali w Warszawie 19-letniego Grzegorza Przemyka. 12 maja 1983 roku po napisaniu matury z polskiego i historii Grzegorz wybrał się z kolegami na plac Zamkowy. A tam już zajęli się nim milicjanci. Naszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak, historyk. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Nie zostali tak naprawdę osądzeni również mordercy Grzegorza Przemyka.
No nie zostali. Szereg procesów, które się odbywał, bo to było tak, że sprawa przechodziła przez obie instancje, potem następowała kasacja, odnowa i właściwie no praktycznie rzecz biorąc nie udało się kogo skazać. Jest dwóch scenariusz. Prawdzie został skazany na 2 lata, ten, który krzyczał bijcie tak, żeby nie zostały ślady, ale do więzienia też nie trafił, bo jest niby chory psychiczny, problem psychiczny. Inny scenariusz, który już był bliski skazania, została sprawa umorzona, ponieważ sąd uznał, że to już wszystko się przedawniło. I zdaje się, że ta wersja o przedawnieniu jest obowiązująca i właściwie nie ma już chyba szans na ukaranie kogokolwiek. I trzeba podkreślić, że to jest kolejny przypadek bezkarności. Kolejny przypadek bezkarności takich ofiar stanu wojennego, jak Przemyk, było bardzo wiele. Wystarczy wspomnieć o sprawie Emila Barchańskiego, zamordowanego przez bezpiekę, dzielnego chłopaka angażującego się w sprawy podziemia, chodzącego na manifestacje patriotyczne. To on podpalił pomnik Dzierżyńskiego w Warszawie. Został zamordowany przez bezpiekę i zwłoki wrzucono do Wisły.
Miał 17 lat. Był młodszy od Przemyka. Miał 17
lat, tak. Więc takich spraw jest wiele. Możliwości niestety osądzenia tych sprawców stają się z biegiem czasu coraz mniejsze. Trzeba jeszcze powiedzieć jedno i to mocno podkreślić, że największą odpowiedzialność za to, co się stało, ponoszą rządzący Polską w tym czasie, więc przede wszystkim generał Wojciech Jaruzelski i generał Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych. Kiszczak jest winny w sprawie Przemyka między innymi fałszowania okoliczności sprawy, prawda? Żeby odsunąć podejrzenia od milicjantów, którzy zakatowali Przemyka, dokonano całej podłej akcji. Aresztowano niewinną kobietę, lekarkę i dwóch zupełnie niewinnych sanitariuszy, którzy przewozili Przemyk niby pod pretekstem, że oni tworzyli szajkę napadającą na pacjentów i rabujących ich i właśnie zarzucono im, że to oni pobili, zmasakrowali Grzegorza Przemyka. Tych sanitariuszy zmuszono do zeznań szantażujących, grożąc krzywdą, że zrobiona ich rodzinie zostanie krzywda albo zostaną nawet ich bliscy pozabijani, więc oni steroryzowani wyznawali pod dyktando bezpieki. Ale trzeba powiedzieć, no były to metody wręcz stalinowskie. W latach 80., gdy wydawało się, że ten system jednak złagodniał, nagle nastąpił nawrót do metod jak z początku lat 50.
Panie profesorze, także prasa dotarła do nieznanych dotąd dokumentów, gdzie Urban pisze list do Jaruzelskiego i mówi tak, pisze tak, sprawa Przemyka będzie nam wracać jeszcze długo i jątrzyć i zaproponowałby siać zwątpienie, by społeczeństwo zaczęło się zastanawiać, kto go naprawdę pobił, gdzie go pobito i czy Przemyk mógłby tak długo żyć, gdyby go biło MO. No i później jeszcze Urban sugerował według tych doniesień, że atak na Przemyka byłby teraz fatalnie przyjęty i zaognił sprawę na działania zmierzające w tym kierunku, aby nie stał się on trwale symbolem i męczennikiem. Przyjdzie czas później przy okazji wycieków ze śledztw. Ci ludzie, tacy jak Jerzy Urban, jak Roman Kotliński, który dzisiaj jest posłem, przypomnijmy, no oni współtworzą rzeczywistość medialno-polityczną tego, co nazywa się Trzecią Rzeczpospolitą.
Tak, odnosi się wrażenie, że ci ludzie nie czują w ogóle wyrzutów sumienia, że im się wydaje, że to jest wszystko normalne, że tak powinno być. Mało tego, no, Czesława Kiszczaka, już nie powiem kto, bo to każdy ze słuchaczy wie, nazywają człowiekiem honoru. No, jaki to był człowiek honoru, który nakazywał robić takie brutalne fałszerstwa, oszustwa, zamykał niewinnych ludzi w więzieniu, kazał się znęcać nad nimi i tak dalej. Więc no niestety żyjemy w rzeczywistości, w której tych zbrodni nie rozliczono, w którym najgorsze kanalie z okresu stanu wojennego są bezkarne lub nawet obfitują we wszelkie dobra doczesne i cieszą się w niektórych kręgach nawet swoistym autorytetem.
Panie profesorze, wczoraj studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Warszawy. Taki wyjazd organizowany jest co roku. Akurat mieliśmy możliwość spotkania z ekipą, która dokonuje drugiego etapu prac ekshumacyjnych na łączce na warszawskich Powązkach, a tam spotkaliśmy m.in. pana Witolda Mieszkowskiego, syna komandora Stanisława Mieszkowskiego, i on powiedział, że on ma dosyć tych odwilży, bo za każdym razem jest jakaś odwilż, i wydaje mi się, że w sposób taki arcytrafny sformułował definicję odwilży, o których ciągle słyszymy, prawda? Odwilż to jest tylko zmiana stanu skupienia tej samej wody.
Tak, no chodzi tutaj nie o odwilże, ale chodzi tutaj o to, żeby ta nasza rzeczywistość zmieniła się w sposób radykalny, a żeby Polska weszła na dobre tory, no niestety trzeba najpierw rozliczyć tą przeszłość, powiedzieć całą prawdę o przeszłości, a ofiarom, o ile to jeszcze jest możliwe, zadośćuczynić. To są moralne wymagania, można powiedzieć, elementarne.
Ale jest to możliwe, panie profesorze, przy tym układzie, który istnieje w trzeciej RP, takim biznesowo, towarzysko, polityczno, jakimś, prawda, który funkcjonuje. Dla mnie, powiem szczerze tak, no jeżeli nazywa się strzelanie do ludzi, jak miało to miejsce przy okazji procesu Kociołka, pobiciem ze skutkiem śmiertelnym, strzelanie do ludzi sąd definiuje jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym, no to jest... To trudno o bardziej kuriozalny przykład.
Tak, no, co tu można zrobić? No, trzeba mieć nadzieję, że mechanizmy demokratyczne jeszcze zadziałają. Że zmieni się ekipa rządząca, że ludzie, którzy dojdą do władzy, dokonają szeregu reform w systemie funkcjonowania tego państwa, także w systemie wymiaru sprawiedliwości. Ja czasem myślę sobie, że w sądownictwie potrzebna by była opcja zerowa, powołanie wszystkich sędziów od nowa na stanowiska, bo niestety wydaje mi się, że część z tych ludzi po prostu sprawowania tej zaszczytnej, piastowania tej trzeciej władzy sądowniczej się nie nadaje po prostu.
Panie profesorze, wspomniał pan 17-latka Emila Barchańskiego, który został pobity w Pałacu Mostowskich i utopiony w Wiśle, ale przypomnijmy także Tadeusza Koseckiego, Wojciecha Ciślewicza, Joannę Lenartowicz, Mieczysława Radomskiego, Adama Szuleckiego, Włodzimierza Lisowskiego, Piotra Majchrzaka, Stanisława Raczka, Tadeusza Woźniaka, Eugeniusza Wiłkomirskiego, Stanisława Królika. Moglibyśmy wymieniać i wymieniać,
tak,
po prostu
możemy
te
wymieniać
ofiary.
Tak, Jacka Osmańskiego, Michała Gawrońskiego i tak dalej. Te ofiary idą tak naprawdę setki i właściwie winni tych spraw są nieukarani. Okoliczności zamordowania tych ludzi są często, jest to bardzo niejasne, ale wiadomo, że to zrobiła bezpieka, tylko często nie podjęto żadnych kroków śledczych, żeby to wszystko dokładnie wyjaśnić.
I jeszcze mówi nam się, panie profesorze, cieszmy się, bo tych ofiar mogło być znacznie więcej.
Tak, oczywiście. Tych ofiar było dużo więcej. Ja odnoszę wrażenie, że te osoby, które wymieniam, to często jest tylko wierzchołek góry lodowej, że ofiar stanu wojennego i terroru, który panował w latach następnych, było dużo, dużo więcej, ale system działał w ten sposób, że często po prostu są to ludzie anonimowie, bohaterowie anonimowie, albo śmierć zadawano im w taki sposób, że nawet trudno o tym dzisiaj mówić, że to było morderstwo, bo wszystko zostało tak zafałszowane, że okoliczności wyglądają na śmierć naturalną.
Panie profesorze, obok tej takich światłocieni, półprawdy, która jest sączona młodemu pokoleniu, no i świętu grubej kreski, które ma 4 czerwca być ustanowione podobno. Przechodzą przez nasze ulice marsze rotmistrza Pileckiego. Młodzież wykonuje piosenki w swoim stylu, w swoim duchu, które śpiewają, opiewają naszych bohaterów. Jest też jakieś przebudzenie chyba w tym młodym pokoleniu. Pan za chwilę także spotyka się z uczniami jednej ze szkół.
Tak, ja spotykam się z uczniami szkoły w Ciechocinku. Jest taka szkoła ustawiskowa, gdzie młodzież, która akurat na kurację przyjechała do Ciechocinka, jest uczona. I w tej szkole dzisiaj jest taki dzień żołnierzy wyklętych. Będę mówił o żołnierzach wyklętych. Widzę, że już w sali gimnastycznej uczniowie przygotowali wystawę o żołnierzach wyklętych. Przywieźliśmy cały bagażnik atrakcyjnych nagród, bo będą konkursy. Więc jest zainteresowanie tą tematyką, jest zainteresowanie patriotyzmem, jest zainteresowanie naszą historią najnowszą. Ludzie młodzi chcą kochać Polskę, chcą znać historię. To jest bardzo budujące. W tym roku w sobotę na marszu rotmistrza Pileckiego w Toruniu dominowali ludzie młodzi. To młode pokolenie 16-17-latków lub nawet młodszych. To też jest bardzo budujące. Widzę, jak oni to przeżywają, jakie piękne transparenty przygotowali, jaką piękną oprawę przygotowali potem z racami, gdy skandowali Bóg, honor i ojczyzna. To jest bardzo wzruszające i trzeba to konserwować, trzeba to podtrzymywać, trzeba młodzieży pomagać, trzeba dostarczać im prawdziwych informacji o prawdziwej historii Polski. To jest nasze zadanie, musimy w tym kierunku działać, pracować.
Zatem cześć i chwała bohaterom. Pan profesor Wojciech Polak, historyk, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dzisiaj, przypomnę, 30. rocznica mordu na Grzegorzu Przemyku. Grzegorz Przemyk, syn poetki Barbary Sadowskiej, znanej z pracy w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom, także pisał poezję i jeden z jego utworów wykonuje Marcin Styczeń. A koncert pamięci 18-letniego poety śmiertelnie pobitego przez milicję odbędzie się 19 maja o 19 w kościele Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.